My zdecydowaliśmy jednak, że pójdziemy z tym programem, że wyjdziemy naprzeciw mieszkańcom i pozyskaliśmy wtedy swoje środki, w sensie takim, że one zostały zabezpieczone w budżecie. I tak się dzieje od 2017 roku do chwili obecnej, czyli do roku 2022. Można powiedzieć, że w ciągu tych 6 lat myśmy zaangażowali ponad 2 200 000 zł własnych środków na wymianę tzw. kopciuchów i wymieniliśmy około, można powiedzieć przy założeniu, że ten rok już będzie powiedzmy rozliczony, około 500 000 kopciuchów. Środki pochodzą z budżetu gminy miejskiej.
Jak gminy wspierają mieszkańców w wymianie źródeł ciepła?
No z tej ewidencji wyraźnie wynika, że podstawowym źródłem ciepła jest nadal węgiel. Jeszcze powiedzmy sobie zostało pogłębione po wprowadzeniu dodatku węglowego, także myślę, że tutaj dużo trzeba zrobić, żeby to zaktualizować.
Czy mieszkańcy gminy Gubin korzystają z programu Czyste Powietrze?
Na stronie internetowej Energię Oszczędzamy, to jest kampania Ministerstwa Klimatu, są pokazane, jak oszczędzać w domach, jak oszczędzać w biurze, w tych swoich miejscach pracy. Tam są wyszczególnione takie właśnie dobre praktyki, między innymi, aby przewietrzyć mieszkanie, a przed tym przewietrzeniem mieszkania skręćmy tą głowicę termostatyczną, takie sprawdzić stan naszych uszczelek w oknach, bo to wiemy, że po jakimś czasie one się też czy zużywają, czy wypaczają wręcz od tego zamykania, otwierania. Także to są takie działania, gdzie powinniśmy zwracać uwagę.
Jak oszczędzać energię? To tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, zapraszam.
Pokonaj smog. Lubuskie, bliżej natury.
Krzysztof Gonera dowiadywał się, jak program Czyste Powietrze działa w Żarach.
Żary podpisały porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak przekłada się ta dbałość miasta o czyste powietrze?
Daniel Babula, zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Żarach. 31 maja ubiegłego roku gmina Żary w statusie miejskim podpisała porozumienie w kwestii współpracy przy programie Czyste Powietrze. No my jako takiego punktu informacyjnego tutaj nie mamy, jak na przykład inne gminy, ale uważam, że to co my robimy, to co tutaj robią pracownicy mojego wydziału, to można powiedzieć, że prowadzimy taki punkt informacyjny, bo właściwie robimy wszystko tak naprawdę to co gminy, które mają ten punkt informacyjny. Oczywiście porozumienie podpisaliśmy na zasadzie takiej, że każdy z mieszkańców zainteresowany tym programem Czyste Powietrze, przypomnę, że to jest program rządowy, a zatem tutaj Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest odpowiedzialne za ten program, mogą taki wniosek u nas nawet czy z pomocą pracowników tutaj urzędu wypełnić i za naszym pośrednictwem przekazać go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ale są też osoby, które same po prostu przychodzą tutaj tylko po informacje i same już sobie w domu na swoich komputerach takie wnioski drogą elektroniczną przesyłają. Zainteresowanie, powiem szczerze, nie jest duże tym programem. Pewnie dlatego, że my mamy też i swój program, czyli nasz program gminny, jeśli chodzi o wymianę pieców. I myślę tak sobie i też tak to oceniamy, że przede wszystkim koncentrujemy się na naszym programie, przynajmniej było tak do tej pory, do roku 2021. A choćby pewnie dlatego, że nasze warunki finansowe są zdecydowanie lepsze.
Czy te programy można łączyć?
Nie. Jeżeli korzysta ktoś z programu naszego, no to już nie może korzystać z programu Czyste Powietrze. Ale można to zrobić w ten sposób, że na przykład z naszego programu wymienić sobie źródło ogrzewania, a z programu Czyste Powietrze przeprowadzić całą termomodernizację swojego budynku mieszkalnego.
No właśnie, jak przedstawia się w statystykach ta kwestia wymiany pieców, starych kopciuchów?
Od samego początku właściwie nasz program powstał w 2017 roku. W tej chwili już jest rozliczana 6. edycja. Był to czas, kiedy tak naprawdę my byliśmy jedyną gminą w województwie, która ten program wdrożyła z własnych środków. Czyli myśmy przeznaczyli swoje środki na uruchomienie tego programu. W tamtych czasach jeszcze były możliwości różnych środków zewnętrznych pozyskiwania w tym zakresie, czyli żeby taki program uruchomić, na przykład program Kawka. Myśmy na przykład 2 razy wniosek składali do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W rezultacie przestał istnieć ten program tak naprawdę. W związku z tym my mieliśmy wtedy wielki dylemat, co robić dalej. Czy dalej pozyskiwać środki, czy jednak szukać we własnym budżecie środków własnych. No i my zdecydowaliśmy jednak, że pójdziemy z tym programem, że wyjdziemy naprzeciw mieszkańcom i pozyskaliśmy wtedy swoje środki, W sensie takim, że one zostały zabezpieczone w budżecie. I tak się dzieje od 2017 roku do chwili obecnej, czyli do roku 2022. Można powiedzieć, że w ciągu tych 6 lat myśmy zaangażowali ponad 2 200 000 złotych własnych środków na wymianę tzw. kopciuchów i wymieniliśmy około, można powiedzieć, przy założeniu, że ten rok już będzie, powiedzmy, rozliczony, około 500 000 kopciuchów. Środki pochodzą z budżetu gminy miejskiej.
Jak wygląda ta druga część? Myślę tutaj o tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie wymienili. Ile takich pieców jest jeszcze w Żarach?
Znaczy powiem tak, to też jakby można powiedzieć nawiązuje tutaj krótko do przyszłej inwestycji, która zostanie przez nas, mam nadzieję, zrealizowana. To znaczy chcę tutaj powiedzieć o systemie, który będziemy budowali. Mam nadzieję, że on się rozpocznie w tym roku. To będzie innowacyjny system pomiaru jakości powietrza w mieście Żary i w ramach tego systemu zostanie między innymi przeprowadzona inwentaryzacja. Inwentaryzacja źródeł ciepła, źródeł emisji, to nie tylko tej, powiedzmy, w zabudowie jednorodzinnej, ale też i punktowa, czyli mam na myśli tutaj na przykład źródła ciepła, czy źródła emisji w obrębie jakichś przedsiębiorstw, emisji liniowej, czyli transport komunikacyjny. To będzie taka kompleksowa inwentaryzacja i dopiero wtedy będzie można stwierdzić tak naprawdę, ile tych kopciuchów na dzisiaj już mamy, albo pozostaje jeszcze do wymiany. No dzisiaj oczywiście możemy też czerpać tą wiedzę z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jak wiemy, zostały wprowadzone na nowe obowiązki na właścicieli nieruchomości i każdy miał do 30 czerwca tego roku złożyć tak zwaną deklarację źródeł ciepła. To trwa. Oczywiście dzisiaj my możemy już sobie pewne dane jakby wyciągnąć z tego i na pewno pozostaje jeszcze do wymiany około kilku tysięcy. Myślę, to będzie około 3 000 jeszcze do wymiany na naszym terenie. Ale te takie naprawdę dodatkowe, czy takie dane stuprocentowe będziemy mogli pozyskać właściwie wtedy, kiedy tak naprawdę wszyscy ci, co powinni złożyć, złożą te deklaracje, bo na tej podstawie z tej centralnej ewidencji możemy czerpać, no można powiedzieć, dużo informacji w tym zakresie. Ale na dzisiaj myślę, że to jest jeszcze około 2,5-3 000 tych kopciuchów do wymiany. Po przeprowadzonych na skalę szeroką, jeśli chodzi o konsultacje mieszkańców, oni wskazali, można powiedzieć, na takie dwie kwestie, jeśli chodzi o środowisko. To znaczy, po pierwsze, jakieś działania należy wdrożyć, które czy zobrazują, czy zmonitorują tą jakość powietrza, a po drugie kwestie oszczędzania wody na przykład. Tak? I między innymi jednym z pomysłów było zbudowanie na terenie miasta Żary takiego innowacyjnego systemu do pomiarów jakości powietrza właśnie u nas w mieście. I taki projekt będziemy wdrażali. W tej chwili jesteśmy na etapie badania oferty. Mam nadzieję, że jest chwila dosłownie i ta umowa z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana i ruszy, można powiedzieć, ostro do pracy, bo ten projekt musi zostać zakończony w pierwszym kwartale 2024 roku, czyli tak naprawdę mamy niecałe 1,5 roku na to, by wybudować innowacyjny system jakości powietrza do pomiaru właśnie tego powietrza w naszym mieście. No i tutaj ten system będzie się charakteryzował przede wszystkim tym, że urządzenia, które będą mierzyć tą jakość powietrza, one będą się opierały na pewno na urządzeniu referencyjnym. Urządzenie referencyjne można powiedzieć, że jest wzorem, na podstawie którego będą później czerpane informacje, żeby skorelować to z kolejnymi urządzeniami. Tak? Takich czujników na terenie miasta przewidujemy 15, z czego na pewno jeden musi być tym urządzeniem referencyjnym, czyli tak zwanym wzorem. A po to, aby w miarę sprawnie przeprowadzić tą kalibrację i walidację później, żeby te urządzenia pokazywały, można powiedzieć, dane krystaliczne. Chcę tylko powiedzieć, że w Polsce nie ma takiego systemu, który jest budowany przez gminę i byłby objęty państwowym monitoringiem środowiskowym, tak zwanym PMS-iem, bo takie systemy są obejmowane, które są zbudowane na bazie urządzeń referencyjnych. Nasz system będzie się charakteryzował tym, że on będzie zbudowany na urządzeniach właśnie referencyjnych, czyli krótko mówiąc na takich, które są wykorzystywane do pomiarów przez głównego inspektora ochrony środowiska w naszym kraju.
Ochrona środowiska i dbałość o czystość powietrza to między innymi instalacje fotowoltaiczne. Jak wygląda to na terenie gminy Żarskiej?
Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to generalnie wszystkie właściwe termomodernizacje, które przeprowadza gmina miejska, są już wyposażane właśnie w systemy fotowoltaiczne, czyli wszędzie tam, gdzie są termomodernizacje budynków użyteczności publicznej podległe gminie, tam wszędzie jest stosowana już zazwyczaj właśnie fotowoltaika, no po to, by tą energię oszczędzać i w jak najlepszy sposób ją spożytkować. Jeżeli chodzi o mieszkańców, to nasz projekt na wymianę pieców zakładał do tej pory, oczywiście tak jak wcześniej wiemy, bo to już szósta edycja w tym roku będzie rozliczana, to nasz projekt zakładał wymianę tych, powiedzmy, starych urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na urządzenia grzewcze opalane, można powiedzieć, paliwem proekologicznym, czyli mam na myśli tutaj gaz, energię elektryczną i w tym są pompy ciepła. Jeśli chodzi o samą taką stricte fotowoltaikę składającą się, czy zbudowaną właśnie z tych paneli fotowoltaicznych, no to tutaj na pewno mamy możliwość skorzystania z programu Czyste Powietrze, bo w ramach tego programu możemy zastosować tego typu urządzenia i właśnie tą fotowoltaikę zbudować. Jeszcze 2 lata temu sama fotowoltaika była, czy mogła być finansowana ze środków pochodzących również z Funduszu Ochrony Środowiska i to był program Mój Prąd, z tego co pamiętam. On w tej chwili został wdrożony już do Czystego Powietrza i w ramach Czystego Powietrza również można te działania fotowoltaiczne prowadzić, pozyskując środki właśnie z tego programu Czyste Powietrze.
A jak przedstawia się ta kwestia dofinansowania, żeby zachęcić mieszkańców do tego, żeby wchodzili w to właśnie?
Jeżeli chodzi o nasz program wymiany pieców na te urządzenia proekologiczne, no to tutaj my mamy do 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 10 tysięcy złotych brutto dla indywidualnych źródeł ogrzewania, czyli dla domków jednorodzinnych, natomiast nie więcej niż 20 tysięcy złotych brutto jest dla wspólnot mieszkaniowych. Jeżeli chodzi o kwestie związane na przykład z fotowoltaiką, no to tutaj mamy do czynienia z programem Czyste Powietrze i tutaj decydują te kwestie dochodowe, czyli można powiedzieć, tutaj już są jakby kwestie udzielonych tych dotacji, zależne od tego, jak ten program rządowy zostanie po prostu przygotowany, bo on wiadomo jest bardzo mocno zmieniany i w tej chwili już chyba będzie 3. czy nawet już 4. To się wszystko jakby wiąże właśnie z tym progiem dochodowym.
Bolączką wielu mniejszych miejscowości jest niestety wciąż żyjący azbest. Jak wygląda to w Żarach? Czy są takie budynki jeszcze?
Tak, oczywiście, że tak i powiem z taką dumą, że my właściwie od samego początku weszliśmy w ten program wyprowadzania azbestu z kraju. Chodzi mi o ten moment, kiedy właściwie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej musiały wdrażać programy polegające na wyprowadzeniu azbestu z kraju do 2032 roku. I myśmy od początku, czyli to jest bodajże 2017 rok, weszliśmy z takim programem, czyli wyszliśmy do mieszkańców z możliwością taką, że mieszkańcy mogli sobie ten azbest demontować. Oczywiście 100% kosztów kwalifikowalnych, więc mieszkańcy nie ponosili tutaj w ogóle żadnych kosztów. Myśmy z kolei, czyli Urząd Miasta, pozyskiwał te środki za każdym razem, rok w rok, właśnie z Funduszu Ochrony Środowiska i mogę powiedzieć, że z terenu gminy Żary o statusie miejskim zostało wyprowadzone ponad 130 ton azbestu. Pewnie jeszcze gdzieś tam znajdą się takie budynki, gdzie są pokryte te dachy, bo to głównie tutaj o to chodziło, gdzie ten azbest jeszcze jest do demontażu. Ale można powiedzieć, że z każdym rokiem tych wniosków jest coraz mniej, a to oznacza, że jednak no coraz więcej tego azbestu jest wyprowadzonego z naszego miasta, więc coraz mniej zostaje tego azbestu.
A jak wygląda to w liczbach, jeśli chodzi o koszty, które miasto poniosło z tego tytułu?
Miasto w zasadzie nie ponosiło żadnych kosztów, dlatego że to było 100% dofinansowane za każdym razem. Od 2 lat jest ten podział 40-60, czyli tutaj już decydują właściwie, czy to będzie powiedzmy w wysokości 60%, czy to będzie 40% pokrycia dla gmin. Decyduje dochód rozporządzalny na jednego mieszkańca. No myśmy się tutaj zawsze łapali na ten powiedzmy niższy próg dochodowy, jeśli chodzi o ten dochód rozporządzalny na jednego mieszkańca. W związku z tym my mieliśmy jako gmina wnioskująca o środki te właśnie zewnętrzne z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska na wysokości 40%, czyli krótko mówiąc, to gmina musiała zapewnić swoje środki w wysokości 40%, bo tylko 60% dostawała od 2 lat z funduszów wojewódzkich, tak aby mieszkaniec z tej konstrukcji nie ponosił żadnych kosztów. To w tej chwili nie są na razie duże koszty, dlatego że tak naprawdę od roku 2017 do roku 2020 mieliśmy w 100% to finansowane, bo urząd pozyskiwał środki zewnętrzne z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.
Czy mieszkańcy Żar inwestują w pompy ciepła?
Oczywiście tutaj mogę oceniać to na podstawie naszego programu. Program zakładał też oczywiście wymianę starych kopciuchów na przykład na urządzenia proekologiczne, w tym na przykład pompy ciepła. I tutaj przez ten okres 6 lat było dosłownie chyba kilka tylko takich sytuacji, gdzie jednak mieszkańcy decydowali się na wymianę urządzenia starego grzewczego na pompę ciepła, czyli zainstalowanie pompy ciepła. Patrząc na pozostałe gminy w województwie, to my mamy i tak chyba największe dofinansowanie, jeżeli chodzi o tego typu programy, natomiast być może jest to w dalszym ciągu za mało, jeśli chodzi o instalację pompy ciepła, no bo tutaj wiadomo, że taka pompa ciepła, aby zasiliła cały, powiedzmy, budynek jednorodzinny czy wielorodzinny, no to wiadomo, że tych środków potrzebnych jest trochę więcej. No, my na razie możemy pozwolić sobie na takie ruchy w kwestii tego finansowania do 10 tysięcy złotych, bo to jest właściwie do 85%, więc mieszkaniec ponosi tylko 15%. Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, Tutaj w zależności od tego progu dochodowego, ale można powiedzieć, ci wszyscy mieszkańcy, którzy zarabiają najmniej, mają największe dofinansowanie. Ci, którzy zarabiają trochę więcej i żyją na średnim poziomie na przykład, no to tego dofinansowania mają około 30%. Aczkolwiek można powiedzieć, w dzisiejszych czasach należy przeanalizować kwestie jakby dalszych losów tego programu, no bo sytuacja geopolityczna się na tyle zmieniła, że teraz niestety zaczynamy powracać do starych pieców, tych opalanych paliwem stałym, czyli na przykład węglem.
A w co najchętniej inwestują mieszkańcy Żar, właśnie próbując pozbyć się tego kopciucha, już abstrahując od sytuacji, która w tej chwili panuje?
Oczywiście najwięcej wniosków składanych przez mieszkańców, jeżeli wymieniali urządzenie grzewcze swoje stare, opalane paliwem stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80%, to najczęściej decydowali się jednak na źródło to gazowe.
Zachęcacie mieszkańców, którzy posiadają jeszcze te stare instalacje kominowe, zasilane właśnie opałem stałym, do tego, żeby zapraszali jednak tych kominiarzy do swoich domów przed rozpoczęciem sezonu?
Tak, oczywiście tutaj są działania podejmowane przez Komendę Straży Miejskiej, spotkania powiedzmy informacyjne, adekwacyjne. Poza tym tak naprawdę to przepisy prawa budowlanego wymagają też, żeby każdego roku dokonać takich przeglądów kominowych i każdy jest właściciel zobowiązany do tego, by jednak taki protokół posiadać, bo w razie różnych sytuacji, no wtedy wiadomo, może być różnie. Natomiast są też mieszkańcy, którzy po prostu pewnie o tym obowiązku zapominają. No i tutaj przy okresie właśnie tym grzewczym, jak dokonywane są kontrole przez Komendę Straży Miejskiej, na pewno też są podejmowane działania kontrolne, w sensie przypominanie o tym, że jednak trzeba tego przeglądu dokonać i każdy właściciel powinien dysponować takim protokołem przeglądu kominiarskiego każdego roku.
Termomodernizacja, wymiana okien to jednak jest coś, co powoduje, że tracimy tego ciepła mniej w mieszkaniach, w lokalach, w domach. Jak wygląda ta świadomość mieszkańców? No i pewnie też wiąże się to z zasobnością portfela.
Znaczy myślę sobie, że ta świadomość jest no spora, natomiast ona jeszcze nie jest taka pewnie na takim poziomie, jakim być powinna, dlatego że jednak mieszkańcy, jeżeli mają na przykład do wyboru sytuacji takiej, kiedy wiedzą, że powinni najpierw przeprowadzić termomodernizację, a dopiero później wymienić źródło ogrzewania, bo takimi prawami też jakby działa ten program Czyste Powietrze, że najpierw musisz przeprowadzić termomodernizację, dopiero później kolejnym krokiem jest wymiana tego źródła ogrzewania, to w takim przypadku, jeżeli nawet mieszkaniec jakby wie o tym, że ma powiedzmy nieszczelne otwory okienne, czy tam drzwiowe, czy nawet pokrycie dachowe i powinien to przeprowadzić, no to jednak decyduje się mimo wszystko i korzysta z naszego programu, no bo u nas takich obostrzeń nie ma. Tam generalnie chodzi o to, by to jednak źródło ciepła, czyli pozbyć się po prostu tych kopciuchów. Natomiast też po to weszliśmy we współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby właśnie ten dualizm wprowadzać, czyli możesz przeprowadzić termomodernizację, pozyskać tam środki i sobie te powiedzmy otwory okienne, drzwiowe, uszczelnić pokrycie dachowe, czy powiedzmy też ocieplić cały budynek, a dopiero później, żeby to ciepło nie uciekało, wymienić źródło instalacji i tutaj można skorzystać na przykład z naszego programu, uważam bardzo korzystnego. Więc ta świadomość nie jest jeszcze na takim poziomie, jakim pewnie być powinna. My się staramy oczywiście za każdym razem, kiedy rozpoczyna się ten sezon jesienno-zimowy, prowadzić spotkanie informacyjne z mieszkańcami, bardzo często w ramach Dnia Czystego Powietrza, które każdego roku odbywa się 14 listopada. Staramy się wdrażać i zapraszać mieszkańców na jakieś spotkania. Mamy też pomysł na to, by zaprosić prelegenta, który powie trochę właśnie o tej termomodernizacji, jak to jest ważne w kontekście oszczędzania energii, a to właściwie można powiedzieć przekłada się na jakość powietrza w danej gminie.
Gmina Gubin, podobnie jak innych 60 gmin w województwie lubuskim, przystąpiła do programu wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pod hasłem Czyste Powietrze. W jaki sposób ten program tutaj w gminie jest realizowany? Wójt gminy Gubin Zbigniew Barski.
Od samego początku jesteśmy udziałowcami tego programu. W jaki sposób jest realizowany? Mamy tutaj pracownika urzędu, który zajmuje się tym programem Czyste Powietrze, który konsultuje sprawy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i udziela wszelkich informacji i pomocy dla mieszkańców gminy Gubin. Dodatkowo również organizuje spotkania na terenie urzędu, czy też na terenie wsi z większymi grupami mieszkańców, jakby reklamując ten program i zachęcając do uczestnictwa.
Były takie potrzeby? Unosił się czarny dym nad mieszkańcami, nad miejscowościami gminy Gubin w czasie zimy?
Jak najbardziej ten czarny dym się bardzo mocno tutaj ścielił. I muszę powiedzieć, że nadal się ścieli, także jest jeszcze tutaj dużo do zrobienia w tej materii.
Co przede wszystkim, w jaki sposób ewentualnie mieszkańcy do tego podchodzą? Chcą tylko i wyłącznie wymienić piece, czy inwestują dalej w fotowoltaikę, w pompy ciepła?
Nie, to znaczy zdecydowana większość mieszkańców to jest piece. Zajmują się również termomodernizacją i bardzo mocno rozwija się fotowoltaika taka w tych zagrodach, czy na domach. To bardzo mocno idzie.
Porównywalnie do drugiej strony Nysy Łużyckiej?
Myślę, że aż tak dobrze to nie jest, no ale nie jest źle.
Czyli jeszcze dużo zostało do zrobienia, tak?
Oj, bardzo dużo. To myślę, że to, co do tej pory jest zrobione, to jest kropla w morzu.
Przeglądał pan ostatnią sporządzoną ewidencję pieców w gminie? Co z tej ewidencji wynika?
No, z tej ewidencji wyraźnie wynika, że podstawowym źródłem ciepła jest nadal węgiel. Jeszcze, powiedzmy sobie, zostało pogłębione po wprowadzeniu dodatku węglowego, także myślę, że tutaj dużo trzeba zrobić, żeby to zaktualizować.
Ten dodatek węglowy spowodował, że no, wzrosła ilość pieców węglowych?
Tak, trochę tak. Trzeba przyznać, że wiele osób po złożeniu, że palą innymi paliwami w momencie, gdy pojawił się dodatek węglowy, wrócono z powrotem do węgla.
A efekty zmian, to znaczy na co zamieniali, jeżeli już startowali mieszkańcy w tym przedsięwzięciu finansującym zmianę pieców, to co przede wszystkim robili z tymi piecami? Zamiana była piec na piec czy węglowy, czy piec na piec gazowy, na pelet?
Zmieniali głównie na pelet i w momencie, kiedy było można, zmieniali jeszcze na piece nowszej generacji, na piece węglowe.
A dziś, kto zamieniał na pelet, czuje się wygranym?
Trudno mi powiedzieć. Myślę, że dzisiejsza sytuacja jest na tyle trudna, że każdy ma tutaj z tym problem, także to ciężko jest ocenić jak na razie.
Panie sekretarz, przychodzą tutaj ludzie do gminy, pytają się właśnie, jak to zrobić, czy to jest opłacalne i w co zainwestować? Mają tego rodzaju wątpliwości?
Jak najbardziej, ale ciężko jest teraz nam doradzić, w co mieliby zainwestować.
Sekretarz gminy Gubin, Agnieszka Nowicka.
Do pewnego czasu zainteresowanie czystym powietrzem było naprawdę bardzo duże. No teraz w związku, że ten surowiec jest dużo droższy, no niestety nie jesteśmy mieszkańcom w stanie powiedzieć ani doradzić, w co by mieli zainwestować.
A teraz uspokoiło się, z tego co słyszałem, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, to zdecydowanie mniej ludzi decyduje się na cokolwiek, żeby zmieniać rodzaj ogrzewania.
No tak, był czas, kiedy było bardzo duże zainwestowanie w różnego rodzaju piece. Natomiast no teraz niestety, ale to zainteresowanie jest mniejsze.
Robiliście badania powietrza, bo tu co jakiś czas jeździ ta stacja mobilna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
No tu na terenie
nie było jeszcze tego. Ale jak odczuwacie zmiany w ciągu tych ostatnich lat? Jest to widoczne?
Myślę, że to dopiero zima pokaże, jak sytuacja wygląda, bo ten smog taki nad miejscowościami najbardziej widoczny jest zimą. Aktualnie nie odczuwamy jakichś takich zjawisk, które by wskazywały na to, że mamy do czynienia z jakimś dużym zanieczyszczeniem powietrza.
Proszę parę zdań jeszcze powiedzieć o gminie, ile osób tu mieszka, czym się zajmują, czy to są głównie wiejskie budynki, czy duża część mieszkańców gminy mieszka także na terenie Gubina?
To znaczy gmina liczy sobie około 7200 mieszkańców. Okalamy Gubin. Bardziej to obecni mieszkańcy Gubina przeprowadzają się na wieś i budują swoje nieruchomości tutaj w naszych przygubińskich miejscowościach, takich jak Gubinek, Sękowice, Jarmierowice, Bierzyce. Raczej tak trzeba powiedzieć, że ta liczba mieszkańców jest ustabilizowana. I czym się zajmują mieszkańcy? No przede wszystkim gmina jest dla tej części takiej osób, które są aktywne zawodowo, stanowi jakby taką sypialnię. Bardzo duża grupa mieszkańców pracuje w Niemczech. Wielu mieszkańców pracuje tutaj w zakładach na terenie miasta. W gminie rozwija się bardzo mocno kowalstwo artystyczne, jeżeli chodzi o przetwórstwo, handel. Mamy zakłady, te gospodarstwa agroturystyczne, no i rolnictwo, i leśnictwo. To są podstawowe gałęzie w rozwoju w naszej gminy.
A te nowe budynki, o których pan mówił, powiedział, że powstają właśnie na terenie gminy, to one są już wyposażone w te nowoczesne źródła ogrzewania, już wtedy są na pewno na dachu ogniwa fotowoltaiczne, są pompy ciepła.
Tak, w wielu miejscach jest, że pojawiają się instalacje fotowoltaiczne, ludzie inwestują właśnie w pompy ciepła. Są to nowoczesne budynki.
Ilu mieszkańców jeszcze powinno wymienić te piece na nowsze generacje? Czy macie taką orientację mniej więcej?
Orientacji takiej nie mamy. Dosyć dużo tych budynków też nowych powstaje. Jednakże o dofinansowanie mogą biegać się właściciele, współwłaściciele domów, którzy mają budynki starsze. Czyli do 2013 roku, te, które powstały do 2013 roku. Natomiast już nowsze budynki, no niestety nie mogą się starać o tutaj dofinansowanie z tego czystego powietrza.
Wiecie, ile mniej więcej osób może jeszcze wystartować o dotację? Ile tych pieców jeszcze jest w gminie?
Na razie, odkąd mamy tutaj ten punkt konsultacyjny, to wnioski tutaj o dofinansowanie złożyły 34 osoby. Wszystkie wnioski otrzymały tutaj dofinansowanie. Część wniosków jeszcze jest weryfikowanych, natomiast te 34 wnioski na pewno otrzymały dofinansowanie. Natomiast ile jeszcze wpłynie wniosków tutaj do urzędu i będziemy weryfikować, no tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić.
Myślę, że można powiedzieć śmiało, że jeszcze około 90% budynków wymaga jakby modernizacji systemów grzewczych. Bardzo dużo domów należałoby docieplić. Myślę, że te docieplenia są bardziej popularne jak do tej pory. Myślę, że tutaj w granicach jakichś 70% budynków na terenie gminy należałoby objąć termomodernizacją.
Po tej zimie, kiedy ceny energii poszybowały do góry, to myślę, że więcej ludzi będzie zainteresowanych tym, żeby ocieplić, żeby nie uciekało to ciepło z domu, prawda?
Zapewne pan ma rację, tylko że generalnie należy do tego tematu podejść w taki sposób, jak będzie rozwijała się sytuacja gospodarcza w kraju. Jeżeli będzie inflacja w dalszym ciągu się pogłębiała i społeczeństwo będzie ubożało ze względu na ten taki drastyczny wzrost cen, to na pewno wpłynie na zjawiska takie jak powiedzmy sobie. Zresztą jest takie powiedzenie, że najłatwiej oszczędzać bogatemu. I myślę, że to bardzo dobrze się odnosi tutaj do nas.
No tak, ale jak pan powiedział, sporo osób pracuje po drugiej stronie Odry, a euro cały czas idzie do góry, także ta zamożność gminy Gubin powinna być stosunkowo też wyższa.
Miejmy nadzieję, że tak będzie, tylko że też należy brać pod uwagę, że nasi obywatele tutaj, którzy pracują w Niemczech, nie zarabiają tak samo jak Niemcy. Oczywiście zarabiają lepiej niż w polskich firmach, ale jednak jest to zawsze kwota nieco niższa niż sam obywatel Niemiec.
Niedawno uruchomiono program Ciepłe Mieszkanie. Czy zastanawialiście się nad przystąpieniem do tego działania? Macie budynki na terenie gminy wielorodzinne, które warto by wspierać właśnie w tych przedsięwzięciach termomodernizacyjnych?
Mamy kilka budynków i te budynki są właśnie własnością gminy. To gmina tutaj jest zarządcą w tych budynkach i myślę, że tym tematem z całą pewnością się zajmiemy.
A jeżeli chodzi o ludzi, którzy przychodzą, to o co pytałem najczęściej teraz?
Jeśli chodzi tutaj o te czyste powietrze, to też jakiś poziom dofinansowania, tak? Czyli jeśli mamy ten podstawowy, który jest do 30 tysięcy, podwyższony do 37 tysięcy i najwyższy do 69 tysięcy i na co by mogli właśnie też się zdecydować, na co największe jest to dofinansowanie. Czyli jeśli chodzi tu o pompy ciepła, gdzie coraz też więcej ludzi inwestuje w te pompy ciepła, ale głównie to właśnie ten poziom tego dofinansowania i także jakie warunki trzeba spełnić. No, takim warunkiem głównym to jest kwota na jednego mieszkańca. Tutaj osoba, która składa ten wniosek, to rocznie dochód nie może przekraczać 100 tysięcy złotych. Jeśli przekracza, no to niestety takiego dofinansowania tutaj nie otrzyma.
Większą pomoc, jaką mieszkańcy oczekują tutaj ze strony gminy, to jest samo fizyczne wypełnienie wniosku i właśnie pomoc przy wypełnianiu i przy rozliczaniu wniosku. I na to nasi mieszkańcy duży nacisk kładą i tego oczekują tutaj od nas.
Mieliście, czy macie jakieś własne programy związane właśnie z ekologią, z czystym powietrzem?
My raczej programów związanych właśnie z ekologią, tutaj jeżeli chodzi o tą kierunek powietrza i tak dalej, to raczej sami jako gmina nie robimy. Natomiast bardzo aktywnie porządkujemy sprawy związane z kanalizacją. Cały czas tutaj budujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków na posesjach naszych mieszkańców. Korzystamy z każdego dostępnego programu zmierzającego do skanalizowania gminy, bo to jest nasz na dzień dzisiejszy największy problem. To jest właśnie brak kanalizacji. No i wymieniamy wodociągi. To są takie podstawowe kierunki, żeby zabezpieczyć jak najwyższej jakości wodę, ponieważ ten problem wody coraz bardziej nam tutaj doskwiera. Mieliśmy tutaj sąsiada, kopalnię, która nam bardzo wody gruntowe i te głębinowe obniżyła, pogorszyła jakość tych wód i w związku z tym musimy inwestować w modernizację, w ulepszanie stacji uzdatniania wody. No i mówię, tak jak mówiłem wcześniej, kanalizacja to są kierunki, które na dzień dzisiejszy gmina stara się realizować.
A grzechem poprzednich epok było także instalowanie eternitu, czyli azbestu na dachach. Jak sobie z tym problemem radzicie? Bo też były specjalne programy, specjalne finansowanie tego typu przedsięwzięć, żeby likwidować tego typu zagrożenie.
Cały czas jesteśmy uczestnikami tego programu i usuwamy azbest rokrocznie. Przyjmujemy od mieszkańców wnioski i na podstawie tych wniosków ten azbest jest usuwany. Do tej pory uzyskiwaliśmy 100% dofinansowania do usuwania tego eternitu. W tym roku dostaliśmy 70% i myślę, że to pogorszyło tą chęć takiego ze strony mieszkańców do usuwania i to będzie na pewno w przyszłych latach będzie takim czynnikiem nieco hamującym tą wymianę tych pokryć dachowych.
A dużo jeszcze pozostało takich pokryć?
Bardzo dużo. Jest tego dużo, dlatego że w latach 70. eternit był tym materiałem, który bardzo mocno stosowano i jest tego sporo. Mamy ewidencję, ale na dzień dzisiejszy tutaj przy takiej rozmowie nie jestem w stanie powiedzieć, ile tego jeszcze nam zostało.
Proszę jeszcze powiedzieć, czy organizujecie jakieś spotkania z mieszkańcami po to, żeby im pomóc zrozumieć te programy?
Tak, organizowaliśmy wielokrotnie te spotkania tutaj na terenie gminy, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, zapraszaliśmy różnych specjalistów i ten kierunek tutaj bardzo mocno się rozwinął. Bardzo wiele osób się zainteresowało tym tematem i jest uczestnikami tego programu Prosument.
Jeśli chodzi o czyste powietrze, to pracownik, który zajmuje się u nas w Urzędzie Gminy, pracuje w takim punkcie konsultacyjnym, uczestniczy w różnych zebraniach z mieszkańcami. Odbywają się one na świetlicach wiejskich. Wcześniej mieszkańcy są poinformowani i uczestniczą. Podczas takiego spotkania mogą dowiedzieć się tutaj o programie Czyste Powietrze, gdzie, jakie warunki muszą spełnić, co to jest w ogóle za program. No i tutaj zachęcamy, aby odwiedzili nasz punkt. Pomagamy wypełniać również tutaj wnioski. Następnie weryfikujemy i przesyłamy.
Pokonaj smog.
Oszczędzamy energię. To kampania społeczna Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Moim gościem jest prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Mariusz Herbut. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Oszczędzamy energię. Państwo także się włączyli w tę kampanię?
Tak, również włączyliśmy się. Mamy spotkania. Mieliśmy ostatnio 4 października w Nowej Soli, w Domu Kultury, takie spotkanie z mieszkańcami, mówiące o między innymi o programie Ciepłe Mieszkanie dla budownictwa wielorodzinnego, dla właścicieli lokali. Ale na tym spotkaniu również mówimy o oszczędzaniu energii, szeroko pojętym oszczędzaniu. Prowadzimy teraz też szkolenie dla energetyków gminnych, gdzie również tam mówimy i o oszczędzaniu, ale też o różnych programach, jakie wojewódzkie fundusze wdrażają. I tą wiedzę myślę, że ci właśnie energetycy gminni będą przekazywać w swoich lokalnych społecznościach.
Wiem, że jeszcze bardzo wiele osób nie wie o tym, że można na przykład zamienić żarówki na żarówki LED-owe, które dużo mniej energii zużywają. Jeszcze nie ma tej takiej powszechnej wiedzy chyba w społeczeństwie, chociaż ta sytuacja z windowaniem cen za energię powoduje, że zaczynamy szukać sposobów oszczędzania tejże energii.
Wydaje mi się, że właśnie dokładnie tak, że sytuacja nas zmusza i pobudza do pewnych działań, a wiemy, że jest trudna i bardzo niewiadoma jeszcze, co to będzie w późniejszych miesiącach, ale właśnie poprzez takie działania, czyli szukanie tych takich nośników czy urządzeń mniej energochłonnych, no powoduje, że w swoich domach zaoszczędzimy, a to się przełoży później na nasze rachunki. Także tutaj no trzeba jakby wrócić do tych dobrych praktyk, czy do tych dobrych nawyków takich, jak na przykład wychodzimy z pokoju, to wyłączamy światło, tak aby no niepotrzebnie...
No te telewizory, radia na standby także pobierają energię.
Dokładnie, także tu trzeba pamiętać o jak naładujemy tą komórkę, wyciągnąć tą ładowarkę z gniazdka, bo to wszystko wydaje nam się, że nie pobiera, ale jednak pobiera.
Albo ładujemy telefon w samochodzie, jak jedziemy, bo i tak...
Tak, wykorzystujmy po prostu różne sytuacje do tego, abyśmy nie musieli po prostu tych pewnych czynności powtarzać w swoim mieszkaniu, bo niestety ten licznik nam się kręci i będziemy mieli po prostu wyższe rachunki. Na stronie internetowej Energię Oszczędzamy, to jest kampania Ministerstwa Klimatu, są pokazane, jak oszczędzać w domach, jak oszczędzać w biurze, w tych swoich miejscach pracy. Tam są wyszczególnione takie właśnie dobre praktyki, między innymi, aby przewietrzyć mieszkanie, a przed tym przewietrzeniem mieszkania skręćmy tą głowicę termostatyczną, takie sprawdzić stan naszych uszczelek w oknach, bo to wiemy, że po jakimś czasie one się też czy zużywają, czy wypaczają wręcz od tego zamykania, otwierania. Także to są takie działania, gdzie powinniśmy zwracać uwagę, chociażby no, nawet gotując na tym czajniku elektrycznym wodę, to nie gotujmy całego czajnika, tylko załóżmy tylko tyle, ile po prostu potrzebujemy, bo nie ma sensu podgrzewać.
Przy takiej pogodzie jak dzisiaj otwierajmy, odsłaniajmy wszystkie firany, żeby się nagrzało mieszkanie.
Dokładnie,
prawda?
Dokładnie tak. To są takie dobre praktyki, do których powinniśmy jakby wrócić, bo ja mam takie wrażenie, że ostatnie lata trochę jakby przyzwyczailiśmy się do pewnego pofolgowania sobie, a sytuacja w tej chwili, wiemy jaka jest, wojna na Ukrainie spowodowała, że te ceny energii, ceny dostaw właśnie gazu, ropy wywindowały bardzo do góry. No i w konsekwencji musimy niestety no, wrócić właśnie do tych dobrych praktyk, tak aby te rachunki po prostu zmniejszyły się i żebyśmy nie odczuli po prostu tych wysokich rachunków.
Te osoby, które inwestowały w ogniwa fotowoltaiczne, można powiedzieć, że wygrały, ponieważ dzięki temu mają zwrot części kosztów, ale po 1 kwietnia zmieniły się zasady i trochę jest to mniej korzystne, ale z kolei można powalczyć o środki na magazyny energii, tak?
Dokładnie tak. To jest trochę tak, że gdzieś tutaj można powiedzieć straciliśmy, ale możemy więcej skorzystać w innym jakby obszarze. Między innymi tutaj właśnie energia, czy dofinansowanie do zbiorników buforowych ciepła. Także tutaj ten program Mój Prąd, ta kolejna odsłona, daje te możliwości tego wyższego dofinansowania. I to jest dobry kierunek. Powinniśmy w tym kierunku iść, tej instalacji fotowoltaicznej, a już na pewno, jeżeli zmieniamy system ogrzewania na pompę ciepła, to tutaj jak najbardziej powinniśmy połączyć tą instalację fotowoltaiczną z tą pompą ciepła, bo nie da się ukryć, o ile jest ona ekologiczna, powiedzmy, to jednak ten prąd pobiera.
Te osoby, które mają już ogniwa fotowoltaiczne, mogą starać się ponownie o dotację na magazyny ciepła?
Mogą się starać o te magazyny ciepła, z tym, że jakby musieliby przejść na ten nowy system. Ten po pierwszym
mniej korzystny, powiedzmy.
Ten mniej korzystny, ale za to mogą skorzystać właśnie na ten magazyn energii.
I buforować tą energię.
To na pewno też się przełoży po prostu w takim późniejszym użytkowaniu.
To trzeba zapytać specjalisty, eksperta, czy to się opłaca i po prostu przeliczyć te wartości, tak?
Ja myślę, że to do każdej inwestycji w swojej substancji, w swoim budynku powinniśmy podejść właśnie tak i rozsądnie i rozważyć pewne za i przeciw. I wtedy będziemy mieli pewną jasność, w którym kierunku iść. Nie można zrobić, nie powinno się robić tego tak ad hoc, nieprzemyślanie i dobra, idziemy w tym kierunku, idziemy w tamtym, bo czasami takie szybkie decyzje mogą być błędne.
Z informacji od wójtów, burmistrzów wiem, że mniejsze zainteresowanie jest ogniwami fotowoltaicznymi, bo zasada jest taka, że najpierw wymieniamy źródło ciepła, no a nie wszyscy chcą w takiej sytuacji, jaka jest, wymieniać źródło ciepła.
No to jest akurat tutaj w ramach programu Czyste Powietrze, aby zamontować instalację fotowoltaiczną, czy zrobić jakąś tam swój pewien zakres w budynku, no musimy rozpocząć od wymiany tego starego kopciucha. Dopiero możemy dalej iść i poczynić kolejne kroki.
Zmieniamy temat. Mówiliśmy nie tak dawno o tym, że trwa proces przywracania Odry do normalnego funkcjonowania, normalnego życia po tych sytuacjach, dramatycznych sytuacjach, kiedy Odra została zatruta. Państwo jako Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej położone nad Odrą przystąpiły do takiego porozumienia finansującego tego rodzaju działania, przywracające życie na Odrze.
Ta sytuacja, która miała miejsce na przełomie lipca i sierpnia, gdzie był niski stan wody, wysoka temperatura, słaby przepływ tej wody, ale do tego też się prawdopodobnie zrzut, czy też zostały wykryte w ramach kontroli przez Wody Polskie kilkaset, około chyba tam 300, z tego co pamiętam, nielegalnych zrzutów ścieków. To doprowadziło do wysokiego zasolenia tej rzeki Odry. To jak wiemy z wstępnego raportu, zostały wykryte te tak zwane złote algi, które wytwarzały toksyny i no doszło do czego doszło, do masowego olśnięcia ryb. Widzieliśmy też wśród mieszkańców, wśród wędkarzy, bardzo się mocno te emocje uzewnętrzniły, ale nie tylko wędkarzom, ale również naszym lokalnym politykom i nie tylko lokalnym, gdzie różne teorie spiskowe od wysokiej rtęci, że skala nie przewiduje tego. Także ja podszedłbym do tego inaczej. Zamiast spróbować zaradzić, bo niestety mleko się, można powiedzieć, wylało, to powinniśmy prowadzić takie rozmowy, działania, spotkania, aby pójść w tym kierunku, jak pomóc właśnie tej rzece w jej odbudowie, a nie wykorzystywać tej sytuacji do takiej bieżącej, lokalnej, czy nawet ogólnokrajowej polityce. Natomiast my jako Wojewódzki Fundusz w Zielonej Górze zastanawialiśmy się, jak zareagować, w jakim kierunku pójść i skontaktowałem się tutaj z prezesami tych nadodrzańskich funduszy, czyli Katowice, Opole, Wrocław oraz Szczecin i wyszedłem z taką propozycją, aby utworzyć program, taki wspólny program, który wesprze odbudowę tego ekosystemu, tej różnorodności biologicznej. Zostało to przyjęte bardzo dobrze przez te zarządy, przez tych prezesów. Również skontaktowałem się z Ministerstwem Klimatu, że mamy taki pomysł, aby odbudować, czy szybciej odbudować ten ekosystem w rzece Odrze. Został przyjęty ten pomysł bardzo dobrze, pozytywnie. I 22 września w Szczecinie z panią podsekretarz stanu Małgorzatą Golińską wspólnie z tymi prezesami oraz z wojewodą zachodniopomorskim ogłosiliśmy program. Wspólnie w ramach tego programu przeznaczamy 14 milionów na odbudowę poprzez zarybianie między innymi, czy głównie poprzez zarybianie. I na nasz odcinek tutaj lubuski Wojewódzki Fundusz przewiduje przeznaczyć 2 miliony złotych. Program jest na lata 2022-2025. W tym miesiącu jeszcze wspólnie pracujemy w tej chwili nad takim wspólnym ogłoszeniem, bo to jest wspólny, jednolity program dla tych pięciu funduszy. Wspólne ogłoszenie o naborze wniosków. W programie też przewidzieliśmy 100% kosztów kwalifikowanych, czyli dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Czy to na właśnie na ten materiał zarybieniowy, czy na odbudowę tarlisk, czy inne na dopływach, również dopuszczamy dopływach rzeki Odry. Też zapisaliśmy w tym programie, aby te środki, które przeznaczyliśmy, były dobrze skonsumowane, dobrze wydane. Zapisaliśmy w programie, że taki wnioskodawca uprawniony zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym, tam są wymienieni beneficjenci, którzy mogą się ubiegać o dofinansowanie. No planujemy właśnie w tym kierunku po prostu pójść po to, aby, no wiemy, że odbudowa naturalna też nastąpiłaby. Bo to nie jest tak, że nie jest to tak, że całkowicie życie w rzece zamarło i tych ryb już nie ma. Ale to jest wieloletni czas odbudowy taki naturalny. My chcemy właśnie przyspieszyć ten temat i w programie właśnie zapisaliśmy, żeby te środki dobrze, tak jak powiedziałem, wydać, aby taki wnioskodawca posiadał uzgodnienie opinii z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Również to musi wynikać z operatów rybackich, w których jest zapisane, jakim materiałem zarybieniowym należy dokonywać tych zarybień, w jakiej ilości. I to też ma na celu właśnie ta opinia z tego IRSiU, żeby nie wpuścić nie wiadomo ile jednorazowo tej ryby, bo ta ryba też musi po prostu wykarmić się. Jakie gatunki, jakiej ilości. To wszystko musi wynikać zarówno z tych operatów rybackich, bo głównie tutaj Polski Związek Wędkarski posiada te operaty rybackie na tych obwodach i z nich właśnie wynika, co, jakim materiałem po prostu będziemy dokonywać tych zarybień.
Konkursy zostały już ogłoszone?
Będziemy w październiku, myślę, że w przyszłym tygodniu, może pod koniec po prostu października już ogłoszenie. W tej chwili można powiedzieć, jesteśmy na ukończeniu zarówno wspólnego wniosku, jak i wspólnego ogłoszenia, co, jak należy postępować, aby przystąpić do tego programu.
To jest dopłata 100%?
100% dopłat, dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych.
I rozumiem, że też trzeba wykazać będzie efekty tego działania.
Tak? No tak, wiadomo, że jak podpiszemy umowę z tym beneficjentem, który będzie zarybiał, no to będzie musiał też później wykazać się pewnymi dokumentami, czy nawet fakturami za zakup tego materiału zarybieniowego. No też trzeba wiedzieć, że tego materiału zarybieniowego jednorazowo może nie wystarczyć, bo mówię, w tej chwili mają też te operaty rybackie uprawnieni do rybactwa, mają obowiązek też zarybiać. Także to mimo tej katastrofy, to nie jest tak, że te operaty straciły swoją jakby ważność. Nie? Ale my poprzez to działanie, poprzez te dodatkowe środki chcemy właśnie przyspieszyć tą odbudowę tego ekosystemu w rzece Odry. W tym roku może nie być fizycznego zarybienia z naszych środków, natomiast wnioski już będą mogli ci uprawnieni składać, ale to jest 2023, 2024, 2025. Także trzy lata takiego intensywnego, jesienno-wiosennego zarybiania.
I oby to przyniosło korzystny efekt dla rzeki Odry. Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za 2 tygodnie. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Za treści zawarte w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odpowiedzialność ponosi redakcja.